świat Chrystusa.
Zgodnie z obietnicą wracamy do naszej rozmowy z profesorem Wojciechem Roszkowskim. W tej części poznamy nieco bliżej Jana, zwanego Chrzcicielem, syna Zachariasza i wspomnianej kilka minut temu Elżbiety.
Tutaj mamy do czynienia z jeszcze jedną ciekawym aspektem tej historii. Mianowicie mamy Jana Chrzciciela, syna Elżbiety, Jezusa Chrystusa, syna Marii. Oni byli spokrewnieni. Jak blisko, trudno powiedzieć. I co się potem rozgrywa nad Jordanem? Jak Jan widzi Chrystusa nadchodzącego nad rzekę i mówi coś w duchu takim, ja go przedtem nie poznałem, czy coś w tym rodzaju mówi. To są bardzo ciekawe słowa, tajemnicze, bo można sobie to tłumaczyć tak, że oni się albo rzadko spotykali, mieszkając w różnych miejscach, albo Chrystus nie ujawnił wobec kuzyna wcześniej swojej nadzwyczajnej misji. Także tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym znakiem zapytania, jaka była relacja między Janem Chrzcicielem a Chrystusem przed chrztem w Jordanie, ale tego nie wiemy. Tu można się tylko domyślać.
Wspomniał pan o sekcie Eseńczyków. Niektórzy twierdzą, że Jan Chrzciciel był sekciarzem i należał właśnie do tej ortodoksyjnej sekty z Nadmorza Martwego. Mamy na to jakieś dowody?
To są raczej pośrednie poszlaki przez sposób bycia i taką gorliwość religijną. Natomiast wprost dowodu na to chyba nie ma. Zresztą w ogóle przecież to, co my wiemy o tym, o czym rozmawiamy, to wiemy z Ewangelii i niektóre informacje w niektórych apokryfach. Imiona rodziców Marii na przykład znamy tylko z apokryfu, Anna i Joachim. Więc apokryfy są bardzo ciekawym źródłem informacji, bo trzeba naprawdę bardzo ostrożnie je czytać, analizując jaka jest wymowa teologiczna i czy autorowi apokryfu zależało na przekonaniu do jakiejś swojej racji teologicznej, czy po prostu mimochodem przekazywał informacje, które można powiedzieć nie mają znaczenia teologicznego. Imiona rodziców Matki Bożej takiego znaczenia nie mają, więc jeżeli gdzieś w apokryfie one się znajdują, to należy przyjąć, że chyba takie co imiona były. Więc Eseńczycy znowu, wydaje się, że Eseńczycy tak znowu nie wędrowali po pustyni i nie nauczali, nie byli takimi wędrownymi kaznodziejami. To by się trochę z Eseńczykami nie zgadzało, ale wykluczyć tego nie można.
Panie profesorze, w takim razie, skoro już zeszło nam na temat sekt, to może podrążmy trochę temat religii, bo religia żydowska interesująca jest, nawet na lekcjach historii w szkole uczy się co nieco o starożytnym judaizmie. Moim skromnym zdaniem troszkę za mało się o tym wspomina, ale może to tylko moje zdanie. Nieodzownie z judaizmem łączy się pojęcie Mesjasza. No i to jest moje kolejne pytanie. Na jakiego Mesjasza czekali Żydzi w czasach Jezusa? Bo wyczytałem u Henri Daniel Robsa, prekursora archeologii biblijnej, że hebrajskie słowo Meshiach w języku hebrajskim ma dwa znaczenia, takie dosłowne. Że jest to Mesjasz w kontekście Zbawiciel, ale jest to też Wyzwoliciel. Więc czy Żydzi czekali na Zbawiciela świata, czy na Zbawiciela, który wybawi ich spod rzymskiej okupacji?
No to jest bardzo ciekawe pytanie i do końca nie wiemy, jaka część Żydów tak myślała, jaka część myślała inaczej. Rzeczywiście nie znamy żadnych badań opinii publicznej na ten temat. Ale rzeczywiście takie sprzeczne jak gdyby oczekiwania były. Dla części Żydów, nawet ortodoksyjnych, głęboko wierzących w Boga i w prawo mojżeszowe, myślę, że niedola ich narodowa powodowała, że utożsamiali to pojęcie coraz częściej z takim politycznym wyzwolicielem. Bo przecież historia Izraela, jeżeli patrzymy na to z perspektywy właśnie tego momentu, czyli początku pierwszego wieku naszej ery, no, była już bardzo długa. Tam
I właściwie cały czas ktoś Izrael podbijał przez cały czas historii, prawda?
Ale proszę pamiętać, że był okres wyjątkowej świetności. No to tak. Jest czas królów Salomona, Saula, Dawida, kiedy Izrael był silnym królestwem niezależnym. To królestwo upadło pod czasami, najpierw się podzieliło, to jest historia bardzo długa i skomplikowana, jak nastąpił podział Królestwa Izraela, no i ostatecznie padło pod czasami Babilończyków, niewola babilońska, potem mamy najazd perski, potem mamy najazd Greków, czyli Antiocha, i potem mamy w końcu Rzymian. Więc dla nich wyzwoliciel był kimś, kto, znaczy Mesjasz mógł być rozumiany jako wódz narodu, którego Pan Bóg darzy szczególną estymą i jak gdyby opieką, jeżeli tylko będzie wierny i że Bóg pomoże jakiemuś wodzowi wyzwolić Izraela. Takie tłumaczenie było dosyć popularne. Nawet chyba, ale ja mówię chyba, bo to jak mówię, badań opinii publicznej nie było, ale wydaje mi się, że to było dominujące oczekiwanie, że raczej to będzie wyzwolenie polityczne. Natomiast w niektórych pismach Starego Testamentu, w księdze Daniela na przykład, czy u Izajasza, są niezwykle ważne i ciekawe i przejmujące proroctwa dotyczące właśnie tego króla, w cudzysłowie, Izraela, który będzie cierpiał i będzie poniżony i zamordowany. Żydzi mogli uważać, że ta ofiara to będzie, można powiedzieć, tylko dla nich. I w ogóle pojęcie Izraelczyków z tego okresu, o którym mówimy, o tym, do kogo Mesjasz przychodzi, raczej było, no, dzisiejszymi słowami, można powiedzieć, nacjonalistyczne. Znaczy oni nie bardzo przyjmowali do wiadomości, że Mesjasz może być zbawicielem całego świata. To jest następna sprawa, że ten król wyzwoliciel narodu, to się trochę wiąza, znaczy tak myśleli, że nawet jeżeli to będzie Mesjasz, który będzie cierpiał i zginie za naród, to nasz naród, a nie wszystkich. Te dwa pojęcia Mesjasza, wydaje mi się, w opinii Żydów tej epoki trochę się nawet czasami przenikały. I dlatego ofiara Chrystusa była w pewnej mierze niezrozumiała. To, że grupa rybaków, jeden celnik, no ludzie znikąd, że tak powiem, w Izraelu, Amharece, plus jeszcze celnik na dodatek, Mateusz, że ta grupa ludzi poniosła tę dobrą nowinę, że to jest zbawienie całego świata, no to w ortodoksyjnym Izraelu to się nie za bardzo mogło spodobać.
Nie sposób się nie zgodzić. Do rozmowy i do tematów religijnych wrócimy za chwilę.